wracamy do studia. Godzina 8:09. W naszym studiu jest Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam serdecznie pana redaktora, szanownych radiosłuchaczy.
Dziękujemy za gościnę. To jest pierwsza informacja. Druga informacja...
Witamy serdecznie na Podkarpaciu. Piękny poranek, świąteczny dzień.
To prawda, siedzimy w cieniu lip. Jest bardzo sympatycznie. Natomiast nie wiem, czy wczoraj było dobrze w województwie. Wczoraj protest i jeżeli dobrze pamiętam, to pana marszałka spotkanie z pielęgniarkami, które protestowały w jednym z rzeszowskich szpitali.
Tak, była wczoraj pikieta pod urzędem marszałkowskim. Ją należy rozumieć w sposób pozytywny, dlatego że jako Zarząd Województwa Podkarpackiego jesteśmy w trakcie też i dużych zmian w ochronie zdrowia. Tych zmian, które na poziomie regionalnym przyniosą bardzo dobre efekty, również dla pań, które protestowały. I tak jak związkowcy, którzy w dniu wczorajszym z tego miejsca mówili do zebranych, że chcą przekazać informacje. Podobnie pewnie jest też, że brakuje przepływu tych informacji co do działań, które są prowadzone, w związku z czym też i w wielu przypadkach związkowcy, nie znając po prostu, a wiemy, że wszyscy jesteśmy konserwatystami i wolimy tą sytuację, nawet jeżeli ona nie jest najlepsza, która jest, a to, co nas czeka, to podchodzimy z dużą rezerwą albo niepewnością, w związku z czym też i w dniu wczorajszym starałem się przynajmniej poinformować załogę szpital o tych działaniach, które zostały podjęte, a dużo tych działań jako Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzimy. Przede wszystkim ta najistotniejsza rzecz, którą się udało, to rozliczenie się z tą złą historią, która była nad szpitalami, nad służbą zdrowia, nie tylko na Podkarpaciu. Wdrożyliśmy jako Zarząd Województwa Podkarpackiego program naprawczy, program restrukturyzacyjny, który uporządkował sytuację ekonomiczną placówek. Ta sytuacja za 2017 rok już jest o wiele lepsza. Szpitale się zbilansowały na Podkarpaciu. Druga informacja ważna to oczywiście to, że płynność finansowa się w szpitali poprawiła. Nastąpił wzrost finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.
Chcę się tylko dopytać, żebyśmy mieli jasność, jaka jest kompetencja Urzędu Marszałkowskiego w zarządzaniu szpitalami. Na ile to jest państwa rola, a na ile rola NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia? Jaki jest podział kompetencji?
Podział kompetencji jest bardzo prosty, bo oczywiście każdy szpital jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej i bezpośrednio pracodawcą dla osób zatrudnionych w szpitalach jest dyrektor szpitala. My jako organ prowadzący, organ, no właściciel szpitala, bo Samorząd Województwa Podkarpackiego jest w tej chwili po zmianach, po restrukturyzacjach, które żeśmy dokonali w ostatnich 3 latach, właścicielem 5 dużych szpitali wojewódzkich we wszystkich miastach dawnych subregionalnych, czyli Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Rzeszów. W Rzeszowie mamy 2 szpitale, jeden ze szpitali docelowo w przyszłości będzie szpitalem uniwersyteckim. Ta kompetencja, ona oczywiście jest w układzie prowadzenia, nadzorowania podmiotu jako właściciel. Płatnikiem za procedury medyczne jest oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia i to, co jest dobrą informacją, to jest to, że do 2025 roku nakłady na ochronę zdrowia wzrosną do 6% produktu krajowego brutto i ta podwyżka będzie podwyżką kroczącą. My jako samorząd oczywiście...
Wszystko finansowo jest gotowe do tego, żeby zwiększyć pensje pracowników czy pracowników służby zdrowia, pielęgniarek, lekarzy, personelu medycznego.
Tutaj jedna informacja taka bardzo ważna, że na Podkarpaciu po raz pierwszy chyba w Polsce zrobiliśmy upublicznienie długu szpitalnego, dlatego że do tej pory dług szpitali był schowany, to znaczy nie przyznaje się w tej chwili żaden samorząd do długu szpitala, bo to jest dług SPZOZ-u, nie przyznaje się również rząd do tego długu szpitala. Długi szpitali, które są szacowane w tej chwili na prawie 11 miliardów złotych, to oczywiście są schowane właśnie troszeczkę pod dywan. Na Podkarpaciu nastąpiło upublicznienie i też rola samorządu województwa podkarpackiego przez to znacznie wzrosła, bo wzięliśmy jako samorząd województwa podkarpackiego odpowiedzialność, poręczyliśmy kredyty restrukturyzacyjne dla naszych szpitali. To oczywiście powoduje dużo w tej chwili większą odpowiedzialność i też włączyliśmy się przez to w pewne działania wspólne dla placówek, które nadzorujemy. Dało to bardzo konkretne efekty, bo przecież na zakupach wspólnych zaoszczędziliśmy ponad 8 milionów, na kredytach restrukturyzacyjnych w tej chwili mamy zaoszczędzone ponad prawie 13 milionów złotych, czyli mamy już 20 milionów złotych, które w systemie działaniami właściciela, czyli instytucji, która nadzoruje, doprowadziliśmy do tego, że bez uszczerbku właśnie dla protestujących, którzy w dniu wczorajszym też wyrażali swoje niezadowolenie. To niezadowolenie, ono było emocjonalne, a ono było jak gdyby też wyrazem tej złej historii, bo wiemy, że w służbie zdrowia podział środków wypracowanego zysku, dochodu jest niesprawiedliwy, bo są grupy, to się bardzo też i źle w historii po prostu toczyło, bo zostały grupy pracownicze podzielone. Wiemy, że podwyżka ministra Zembali, ona bardzo dużo złego wprowadziła, bo oczywiście...
4x400 tak zwane.
No 4x400, ale to było
będzie się kończyć w tym roku.
Dla jednej grupy zawodowej, a wiemy, że w szpitalach przecież...
Dla kogo?
No tutaj akurat pielęgniarki i położne, a w szpitalach mamy techników, radiologów, ratowników, administrację i te grupy nie dostały podwyżek. Tutaj też sytuacja jest taka, że lepszym rozwiązaniem jest...
Urząd Marszałkowski ma taką moc, żeby dać podwyżki radiologom, technikom medycznym?
Nie ma takiej mocy, absolutnie. My możemy te działania właśnie, które żeśmy zrobili, jeśli chodzi o restrukturyzację, czyli te oszczędności wynikające właśnie z restrukturyzacji zadłużenia, z tego, że jesteśmy nadzorującym, właścicielem dużej grupy szpitali, to przecież ta grupa szpitali i pewne działania, nawet i mechanizmy korporacyjne, które można zastosować, dają natychmiast oszczędności i one zostały na pewnym poziomie wprowadzone, a dają efekt właśnie tego, że te 20 milionów właśnie, które zostało zaoszczędzone w ten sposób, może zostać przeznaczone przez dyrektorów szpitali na podwyżki. I tutaj, jeśli chodzi o strajkujących, to my jesteśmy oczywiście za podwyżkami, tylko chcemy ze stroną społeczną usiąść i zwyczajnie po prostu przeliczyć skutki tej podwyżki dla placówki, żeby nie było sytuacji takiej, że nagle żeśmy zrestrukturyzowali, oddłużyliśmy, a w tej chwili będziemy wchodzić po raz kolejny po prostu w to samo bagno, z którego żeśmy w tej chwili wyszli.
Kilka szpitali na pewno znajduje się w ramach administracyjnych Rzeszowa. Czy pan prezydent Tadeusz Ferenc czyni jakieś ruchy, żeby poprawić sytuację materialną szpitali w Rzeszowie?
No, tu ja osobiście mam duże uwagi, dlatego że przede wszystkim szpitale w miastach subregionalnych i wielu prezydentów przychyla się do tego. Są na przykład bardzo dużym płatnikiem podatku od nieruchomości. W Rzeszowie nasze szpitale płacą ponad 1 000 000 złotych rocznie podatku od nieruchomości do miasta Rzeszowa, a proszę patrzeć, i to w wielu miastach to jest, a załatwiają dla prezydenta dwa aspekty, bo po pierwsze, przede wszystkim leczą pacjentów z tego miasta, po drugie, załatwiają, do tej pory przecież szpitale są największymi pracodawcami, czyli załatwiają również tą stronę społeczną. Ci ludzie pracujący w szpitalach dodatkowo płacą jeszcze podatek PIT od osób fizycznych, dochodowy, i z tego korzysta również samorząd miasta. Na przykład duże zastrzeżenia co do tej infrastruktury okołoszpitalnej. Szpitale są położone w centrum miast, parkingi. No parkingi nie są kompetencją bezpośrednio województwa, tylko miasta. I tutaj jest sytuacja taka, że przed wyborami samorządowymi oczywiście bardzo głośno też będziemy o tym mówić.
Pan marszałek odpowiada, co można słyszeć za właśnie ochronę zdrowia i służbę zdrowia w ramach zarządu województwa podkarpackiego, ale wyjdźmy na chwilę z tej specjalistycznej rozmowy o służbie zdrowia na pole ogólne budżet. uzyskał zarząd województwa, uzyskał akceptację budżetu przez Sejmik, ale wydatki, jak można przeczytać w tym budżecie, nie zostały zrealizowane. Państwo nie wydaliście wszystkich pieniędzy, które Państwo na wydatki zaplanowaliście.
Uzyskaliśmy absolutorium i to jest bardzo ważna decyzja Sejmiku, jest to ostatnie absolutorium. Przede wszystkim też ten rok jest taki ważny, bo ja, panie rektorze, jestem od 30 lat samorządowcem. Byłem w 90 roku przewodniczącym Rady Miejskiej w Błażowej jako 24-letni jeszcze student wtedy i z Komitetów Obywatelskich dostałem tą szansę wejścia jako młody człowiek do polityki. I wracając do pana pytania, to oczywiście tak, ja myślę, że to absolutorium będzie ważniejsze w tym roku na jesień, które otrzymamy albo nie otrzymamy od wyborców.
To ostatni temat, czyli kampania wyborcza.
Wie pan, jest sytuacja taka, że co do wykonania, niewykonania, to w tej przestrzeni publicznej dużo jest tych dyskusji. Generalnie budżet został wykonany w ponad 95%. Oczywiście, że nastąpiły przesunięcia, szczególnie w infrastrukturze drogowej, ale to nie znaczy, że te inwestycje zostały zaniechane. One zostały przesunięte i one są realizowane i w tym roku będą skończone.
Dlaczego tak się stało? Dlaczego Zarząd Województwa przesunął inwestycje?
Przede wszystkim to są uwarunkowania, które są związane ze sprawami proceduralnymi, z pozwoleniami na budowę. Wiemy, że każda inwestycja niesie ze sobą też i bardzo duże napięcia, bo przecież drogi przebiegają przez tereny zabudowane. Mamy przykład też i południowej obwodnicy Rzeszowa, gdzie inwestycja przepadła. Może dokumentów nie było, ale tam był też potężny protest osób, które na pięknym osiedlu wykupiły sobie dom. Nagle dowiadują się, że przez te osiedla ma przebiegać droga.
Zresztą tam też wobec wariantu przebiegu drogi były wątpliwości. Podobno gdzieś nieopodal mieszka pan prezydent Tadeusz Ferenc. Też takie informacje się pokazywały, że może to nie jest bez znaczenia co do drogi, do przebiegu tej drogi.
Nie jest bez znaczenia, bo to zawsze dotyka o konkretnej osoby, konkretnego problemu, konkretnego wyburzenia, pomimo tego, że mamy zagwarantowane środki na to, ale właśnie z tych przyczyn się te inwestycje liniowe szczególnie przesuwają, bo co do kubaturówki, choć w tej chwili też, no ku naszemu zadowoleniu oczywiście, że w tej chwili jest rynek nie w tej inwestora, tylko rynek wykonawcy, no to mamy sytuację, że bezrobocie jest oczywiście mniejsze, ale przez to też i pozyskanie dobrego wykonawcy jest sprawą dużo trudniejszą.
To panie marszałku, na koniec plany na przyszłość. Co państwo obiecają rzeszowianinom i mieszkańcom Podkarpacia na kolejną kadencję, żeby pozwolili wam kontynuować misję?
Przede wszystkim Podkarpacie jest wielkim placem budowy i to chcemy kontynuować. Położenie samego Rzeszowa na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii komunikacyjnych, które się w najbliższych latach wydarzą z lotniskiem, z pięknym, rozwijającym się miastem przy tym skrzyżowaniu daje nam potencjał rozpoznawalny w układzie międzynarodowym. To są te inwestycje, które w tej chwili są realizowane nawet przez Lufthansa. Miałem okazję uczestniczyć w tym pierwszym spotkaniu i ta przyszłość dla mieszkańców...
Inwestycje w porcie w Jasionce ma być baza serwisowa LOT-u. Podobno.
Też. To jest sytuacja taka, że w tej chwili jest w trakcie już budowy, za 2 lata będzie uruchomiona firma, która będzie bazą serwisową jednego z największych przewoźników na świecie, firmy Lufthansa. To jest właśnie ten wyróżnik.
Panie marszałku, dziękuję najmocniej za rozmowę. Inwestycje, a jeszcze środki europejskie. Tutaj dopytam, bo to jest jedna z głównych kompetencji urzędów marszałkowskich. Wiele województw wschodnich nie radzi sobie z obecną perspektywą. Ona jest dla nich albo za trudna, albo źle skrojona. Podkarpacie na tym tle się wyróżnia.
Wyróżniamy się. Myślę, że to też jest sprawa zarządu województwa, szczególnie marszałka Władysława Ortyla, który, jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, ścianę wschodnią, to jest ekspertem. On przecież z panią minister Grażyną Gęsicką kiedyś tworzył ten program. Później zdobył doświadczenie na szczeblu rządowym, samorządowym. W tej chwili jest od prawie 6 lat marszałkiem, w związku z czym też i te decyzje takie strategiczne, które zostały zostały podjęte przez zarząd. Zresztą pan marszałek, jeszcze wtedy Wojciech Buczak, który był kandydatem, znaczy jest w tej chwili posłem, a jest kandydatem też i Zjednoczonej, szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa, też te podwaliny po prostu tego sukcesu Podkarpacia wtedy właśnie były położone i te decyzje zarządu też doprowadziły do tego, że jesteśmy, no można powiedzieć, liderami, jeśli chodzi o wydawanie środków europejskich.
Wojciech Buczak za sekundę będzie naszym gościem, a ja już za rozmowę dziękuję. Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego. Panie marszałku, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam radio słuchaczy. Ja bardzo się cieszę, że radio nadaje przez internet. Jestem też ekspertem w tej sprawie, dlatego że przez 30 lat zajmowałem się firmą teleinformatyczną, światłowodami, też wdrażałem właśnie technologie informatyczne, internetowe, dlatego warto nadawać, a jeszcze lepiej właśnie przez to, że nie tylko nadajecie głos, ale również i wizję.
W tej chwili radio jest multimedialne, internet jest nasz dom, ale być może niedługo będziemy mieli inne możliwości nadawania. Również, panie marszałku, dziękuję bardzo.
Czekają mieszkańcy Podkarpacia na to, żeby również byli się słyszani na falach radiowych.
My również na to czekamy. 8:25. Radio Poranku! Radio Poranku! O malo! Radio Poranku! Radio! Wracamy do naszego plenerowego studia w Rzeszowie. Jest godzina, w tej chwili właśnie jest godzina 8:25.